I trzecią godzinę poranka znamy z głównym inspektorem ochrony środowiska. Pan Marek Haliniak jest gościem poranka. Dzień dobry.
Dobry państwu, dzień dobry.
Panie ministrze, w środę nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, a tam cały pakiet ustaw dotyczących gospodarki odpadami, które także dotyczą pana urzędu. Co jest w środku tych projektów ustaw, bo tak rozumiem, część jest pana autorstwa.
Tak. To znaczy, sam też trochę byłem zaskoczony i to jest wielka jakby wdzięczność z naszej strony, że pan premier i kancelaria podjęła taką decyzję, ponieważ liczyliśmy się jeszcze z jakimś procesem, no nie tyle dłuższych, no bo jesteśmy po sytuacji, jaką widzimy, płoną te wysypiska, ale liczyliśmy się z tym, że jeszcze będzie jakaś, powiedzmy, dłuższa kilkadniowo uzgodnienia międzyresortowe, więc taka decyzja, że projekt ustawy trafi do Sejmu, już jest no, dla nas bardzo, bardzo dobra, bardzo korzystna, bo rozwiązania, które to są. Znaczy, wiem, że tutaj radio jest takim tym medium, że przyjaznym, że można mówić dłużej, więc normalnie mówiąc o pewnych rozwiązaniach, to się skracam. Ale chciałbym potem powiedzieć o pewnej historii i również mieć okazję powiedzenia, jak to w ogóle było z tą inspekcją.
Bo to tempo jest szybkie, bo problem jest palący. Blisko 100 pożarów, wysypisk śmieci tylko w tym roku dotknęło. Jaki jest mechanizm w zasadzie, dlaczego teraz wysypiska płoną? Bo to chyba nie są przypadkowe zapłony.
To znaczy, panie jest ministrze. Taki, znaczy musiałbym to powiedzieć, to jednego takim no, bagrondzie tego problemu, ale jakby krótko odpowiadając na to, dlaczego płoną. Jeżeli podmiot gospodarczy, nawet zalegalizowany, zbierał te przedmioty, to był zobligowany do tego, żeby w okresie 3 lat jakby zagospodarować te odpady, czy jakby coś z nimi zrobić, pewien recykling i tak dalej. Więc, a tutaj się okazuje, że podmioty, które zbierały, a nagle już widzimy, termin się zbliża. No więc najlepiej, jak kiedyś mówiło, zamieść problem pod dywan, a i w związku z tym, no są, nazwijmy to, samozapłony. Nazwijmy tak, no bo przecież bardzo trudno złapać osobę. Wysypiska nie są monitorowane w sensie takim, jak gdzieś budynki, że jak to się stało. I oczywiście jakieś tam jest prawdopodobieństwo przy suszy, że to są jednak jakieś tam samozapłony. To wiemy, technicznie jest to, znaczy z punktu widzenia jakby funkcjonowania wysypiska jest to też możliwe, tak, zebranie gazy i tak dalej.
To wyjątkowy przypadek, kiedy akurat wysypisko śmieci płonie, akurat w tym momencie, kiedy kończy się 3-letnia koncesja, 3-letnie pozwolenie na składowanie odpadów.
Tak, no to bardzo skomplikowane, bo nieraz właśnie jest kwestia tego wypełnienia obowiązku utylizacji w ciągu tych 3 lat, innych, no, rzeczywiście koniec eksploatacji. Ale to jest też indywidualne sprawy.
Sam model działania wygląda na banalnie prosty. Otwieramy wysypisko śmieci, bez monitoringu gromadzimy tam odpady, nie robimy żadnego recyklingu, nic z tym nie robimy. Kiedy przychodzi okres rozliczenia się także z pana instytucją, z państwem polskim, co się z tymi odpadami zrobiło, to my po prostu to podpalamy i problem znika. No, zasada działania wydaje się być banalnie prosta. Pytanie, jak państwo tego dopuścili, że tak łatwo można zamieść problem pod dywan?
No to tak, znaczy...
To
jest, pewną odpowiedzią na to będzie sposób wydawania tych zgód,
Kto mógł dostać zgodę na
wysypisko? Tak, to konkretny przykład. Ten pożar w Zgierzu, który nastąpił. Tam, mimo tego, że w wyniku kontroli, no nie wiem dlaczego akurat mieliśmy tam, bo tam akurat były też troszkę wyrzucone, ale to za chwilę powiem, odpady, rzeczywiście nie odpady. Zaraz chwilę jaśnię kwestię rozróżniania między tymi, co ludzie nazywają śmieciami, czyli tym, co wrzucamy pod zlew, że tak powiem, a odpadami w rozumieniu ustawowym i międzynarodowych rozwiązań, międzynarodowych aktów. Ale tam była sytuacja, w której wojewódzki inspektor wiedział o tym, bo zrobiliśmy kontrolę, że podmiot jest, nazwijmy to, niewiarygodny i powiedzmy prowadzenie przez tą instytucję no może spowodować problemy. I mimo tego starosta powiatowy, bo to jest właściwy organ, czyli samorządy są tym organem, który wydaje właśnie tego typu zgody. Wydał tą zgodę. Oczywiście starosta się potem tłumaczył, że jak jest spełniony wymóg formalny, to zupełnie nie może on odmówić. No to jest bardzo częste tłumaczenie u urzędników, że prawda, jak jest spełnione wymogi, no to więc tutaj jakby wiedzieliśmy. No i potem oczywiście ten podmiot się okazał takim właśnie, nazwijmy to, niewiarygodnym.
Ale kto sprawdza, czy podmiot jest wiarygodny, czy jakie w ogóle musi wymagania spełnić osoba, która chce prowadzić w Polsce wysypisko śmieci?
No właśnie, tutaj jest, że to jest elementem tej decyzji samorządu. On powinien uwzględnić naszą opinię, że my sugerowaliśmy.
Ale to musi być osoba niekaralna,
ma takich, nie, czyli nie, to
każdy z ulicy może założyć sobie wysypisko śmieci i składować odpady w Polsce? Tak to wygląda obecnie?
Jeżeli w decyzji, jeżeli starosta w tym konkretnym przypadku uzna, że tego, no to tam nie ma jakichś. Teraz właśnie w tych rozwiązaniach prawnych chcemy wprowadzić daleko idące i to akurat będzie w ustawie o odpadach, która idzie jako pakiet rozwiązań, które mają właśnie ograniczyć ten proceder, bo tak jak zaczęliśmy mówić o inspekcji, inspekcja jest tu tylko tym elementem, powiedzmy, wykonawczym, którego wzmocnienie inspekcji, no oczywiście przyczyni się do polepszenia ścigania tego typu procederu. Natomiast konieczny jest pakiet rozwiązań systemowych. Tutaj właśnie no między innymi to, że inny organ, nie wiem, wojewoda na przykład będzie tym organem, który będzie wydawał. Oczywiście jest kwestia, że no, dlatego między innymi pakiet ten, który pan premier ogłosił, że musimy przygotować błyskawicznie. No, te szczegółowe rozwiązania są przedmiotem na przykład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.
Czyli teraz kto będzie mógł, jeżeli te ustawy zostaną wprowadzone do polskiego obiegu, do polskiego systemu prawnego, jakie warunki trzeba będzie spełnić, żeby założyć wysypisko śmieci i je prowadzić?
No między innymi jednym z takich rozwiązań bardziej no, komercyjnych będzie kwestia wprowadzenia pewnej kaucji, czyli pewnej gwarancji, że ten podmiot będzie musiał no, w sytuacji, w której, zresztą to można by dużo mówić, bo dotyczy to również jakby również kwestii na przykład normalnie składowanych odpadów niebezpiecznych, czyli generalnie prowadzenie wszelkiego tego typu działalności będzie znacznie bardziej restrykcyjnie nie tylko kontrolowane, ale wydawane. Czyli no i już oczywiście jest w tym momencie w ramach tych uzgodnień jest ten problem oczywiście, że to mówi, no to ograniczenie działalności gospodarczej i tak dalej. W tym sensie, no nie wiem, kaucja jako pewna formuła, tak jak nie wiem, koncesja nie wiem, geologiczna, która musiałaby być też gwarantowana, prawda?
A jeszcze na sekundę zatrzymując się przy tych pozwoleniach, które już wydano i przy tych wysypiskach, które już spłonęły, które już zostały w ten sposób, mówiąc w cudzysłowie, zutylizowane. Państwo wiecie, kto był właścicielem tych wysypisk, kto odpowiada za taką sytuację?
To znaczy, na ogół tak, przecież to jest przedmiotem właśnie poważnego podejścia. Tutaj przecież pan premier ogłosił, że ABW się tym zajmował, jest specjalny zespół w policji, który bada, ale to na zasadzie pewnego przestępstwa. Ja tylko powiem, że na przykład śledztwo, akurat w tym przypadku powiedzmy dziennikarskie, wykazało, że ten podmiot, który był w Zgierzu, no to była jakaś, powiedzmy, dziewczyna 21 lat, która formalnie wygrywała jako właściciel, natomiast to był, powiedzmy, obywatel włoski, który nawet był chyba z 2 lata temu aresztowany, gdzieś przesłuchiwany przez włoską policję na okoliczność jakichś tam, powiedzmy, malwersacji związanych na rynku paliw. To tam Włosi mają jakieś swoje regulacje dotyczące. Czyli tutaj mamy...
Pan jako główny inspektor ochrony środowiska może powiedzieć, że cała kwestia pożarów, wysypisk śmieci to jest kwestia działalności grup przestępczych.
To znaczy, właśnie też chciałem wyjaśnić, bo mówimy mafia. Mafia jako pewne hasło, prawda? Jeżeli uważamy, że czerpanie zysków z działalności nielegalnej, to jako definicja, prawda, mafii, czyli grupa ludzi, którzy, nazwijmy tak, czerpie zyski z działalności nielegalnej. No to oczywiście na świecie, wszyscy wiemy, największym taką, najwyższym tym źródłem największego przychodu z nielegalnej, no to są narkotyki, handel bronią nielegalny, bo już to oczywiście też handel legalny bronią. Też słyszałem, że taką sferą jest nielegalny handel również surowcami, paliwami. Natomiast i tu się okazuje, że handel, no generalnie gospodarka, nazwijmy to, odpadami jest też przedmiotem na całym świecie nielegalnej działalności. To mówimy o tym, no dlatego między innymi jest konwencja bazylejska, która w ogóle reguluje jakby kwestię przepływu odpadów na świecie w całości. Polska oczywiście jest członkiem tej konwencji, ale my, będąc członkiem Unii Europejskiej, mamy też regulacje tutaj wewnętrzne na rynku unijnym. I to jest oczywiście też następnie duży temat. On się wiąże z tym wszystkim, również z tymi pożarami, co chciałem, jeżeli będziemy wyjaśnić później.
No to wyjaśnijmy od razu, bo to jest tak, że skala pożarów pokazuje, że być może Polska była przez lata Eldorado dla grup przestępczych, które handlowały odpadami.
Właśnie chciałem to jakby stanowczo zdementować, dlatego że... No,
ale fakt jest, 100 pożarów w pół roku, 100 wysypisk śmieci płonie, żeby zatrzeć ślady przestępstw.
Znaczy w niektórych, jak powiedziałem, no to jest przedmiotem różnych śledztw. Policja wspólnie z strażą pożarną to bada. Znaczy generalnie to w bazie danych ministerstwa, resortu mamy 8 tysięcy składowisk, proszę zwrócić uwagę, 8 tysięcy, z czego my jako inspekcja kilkaset badaliśmy pod kątem właśnie tych problemów, które mogą się zapalić i tak dalej. Więc tutaj, znaczy to na przykład ten Zgierzu, ten konkretnie, to tam było kontrola, wnioski z tej pokontrolne i tak dalej. Wnioski oczywiście nasze były przesłane do organu właściwego, czyli samorządu i tak dalej. I takich mamy no kilkaset.
A jakie kompetencje ma inspekcja? Może zamknąć wysypisko? Co możecie zrobić? Jeżeli kontrola będzie negatywna.
Właśnie. I to jest
co
jeden...
mogliście, a co będziecie mogli zrobić po nowelizacji ustawy?
Na chwilę wraca pan redaktor się pyta o sprawę właśnie tych kompetencji. To jest jedna z tych kompetencji, które miałyby usprawnić zamykanie. Powiem tak. Obywatele bardzo często do nas piszą, czy się zwracają, proszę tu zamknąć, bo to wysypisko, bo to truciciel, bo bardzo dużo mamy, 30% skarg, co ciekawe, jest związane ze smrodem, to znaczy dokładnie z odorami. I co ciekawe, to się też wiąże, bo to na ogół są oczywiście wysypiska śmieci. Więc zamknięcie w obecnej procedurze jest szalenie trudne, dlatego że to nie może być tak, że znaczy zgodnie z KPA, zgodnie z wszelkimi procedurami, że inspektor widzi nawet jakieś tam właśnie uchybienie i może tak z miejsca. Takich uprawnień nie ma. To nie jest jak Państwowa Inspekcja Pracy, gdzie nawet mogą wejść do zakładu, zobaczyć, prawda, że jest jakieś duże uchybienie. W zakładzie to tutaj tego nie ma.
Nie możecie wejść na wysypisko śmieci i przebadać, co jest składowane, w jakich ilościach, w jakich warunkach, kto odpowiada, kto jest na miejscu. Nie macie...
Możemy. W sensie wejście... Znaczy tutaj też chciałem od razu powiedzieć i to jest przedmiotem, bo tak chwilę dotykamy tych kompetencji, nie? Tych pełnomocnic, więc to oczywiście możemy, ale proszę zwrócić uwagę, że możemy wejść i powiadamiając dany podmiot na 7 dni przed kontrolą. No jest oczywiście dosyć duża kpina z państwa polskiego, jeżeli inspekcja nie może wcześniej, jakby, bo wiadomo, podmiot będzie, no, jak się zachowuje, jakby na 7 dni wcześniej wie o tym. Oczywiście dokumenty można badać, można, natomiast takie samo wejście jest jakby, no po 7 dniach, no to wiemy, co może. Ale to jest jedna sprawa. I to w ustawie byśmy to wycofali. To znaczy,
jest propozycja, żebyście mogli wchodzić państwo od razu.
Tak, tak.
A ile takich inspekcji państwo przeprowadzili w tym roku?
No to są tysiące, bo jakby...
Mamy 8 tysięcy składowisk śmieci.
No, ale to wszystkie oczywiście nie są kontrolowane. Tym bardziej, że nie... No.
Bo kiedy pojawił się ten problem, to jak państwo chcieli reagować? To jest tak, że są jakieś wzmożone kontrole, że państwo jesteście w tych wysypiskach, które państwa za nim są składowiskami wysokiego ryzyka i tam jest duże podejrzenie, że może dojść do kolejnego pożaru, bo są sprawy, które trzeba zatrzeć.
Znaczy, jeszcze wracam o tą cyfrę, którą musimy dać. No, przykładowo w samym 2016 przeprowadzono 11 tysięcy kontroli przewożonych odpadów. I tutaj znowu dotykamy, bo ja jednak wrócę do tych kompetencji, które jakby byśmy chcieli mieć. No, kwestia nawet zatrzymywania tych transportów. Lepiej zatrzymać transport i tutaj takich uprawnień oczywiście inspekcja nie miała, no bo inspekcja jest w Korpusie Służby Cywilnej, więc tak teoretycznie to taki inspektor, nawet jak się nazywa inspektor, no to jest urzędnikiem, pracuje 8:16, teczka do domu i tyle. Więc jakby trudno nam było funkcjonować kompatybilnie, że razem z inspektorem transportu drogowego, który może zatrzymać, czy z policjantem. Wyobraźmy sobie, pierwsza w nocy zatrzymują jakiś transport, ale nie wiedzą, co to jest. To znaczy, my jako inspekcja wiemy, ale służby właściwe do zatrzymania, które mają taką kompetencję, nie wiedzą. No to wzywają, jedzie taki inspektor i w nocy patrzy, co to jest. I taki konkretny przykład mamy, bo ten wjazd do Polski, no już wracamy do, mówimy o kompetencjach, a jednocześnie o pewnych konkretnych działań. No, na przykład w Opolu ostatnio, no to nawet całkiem niedawno, bo w zeszłym tygodniu, taki preceder, że wjeżdża tir, został złapany przez policję i chwała za to policjantom, którzy oczywiście nie byli w stanie rozpoznać, co to takiego jest, prawda? Zresztą generalnie, dlaczego my chcemy te uprawnienia większe? Dlatego, że dla policji, dla inspekcji transportu drogowego, no to jest jedno jakby z zadań, w tym sensie, że złapanie tira ze śmieciami, tak w skrócie mówiąc, no to jest albo przypadkowo, albo oni musieliby na to zwrócić uwagę. Natomiast przecież oni są od łapania innych, tak?
Kiedy państwo przeprowadzili te tysiące interwencji na wysypiskach śmieci, jakie były ich efekty? To jest tak, że udało się wykryć jakieś nieprawidłowości, bo jak już ustaliliśmy, większość tych pożarów chyba nie są to samo zapłonienie, jest to przypadek. Jakie ślady przestępcy chcą zatrzeć? Dlaczego te wysypiska pana zdaniem płoną?
Tu wracamy do tego po początku, no to są różne mechanizmy, ale od razu chciałem powiedzieć, że ilość tych zgromadzonych odpadów dotyczy to w większości spraw, to są polskie śmieci, krajowe śmieci. Mówimy o tym, że podmiot dostaje koncesję od samorządu, no i gromadzi, no i te wszystkie nieprawidłowości, które on mówi, no mogą się tam tego, no ale chciałem od razu tutaj zdementować, że to nie są śmieci tak zwane, no te sprowadzone, bo jak widzę hasła Polska śmietniskiem Europy, no to jest oczywiście duże nadużycie, dlatego że akurat to główny inspektor daje zgodę na transgraniczne przemieszczanie, czyli wjazd do Polski odpadów, zaznaczam odpadów. I te odpady, nie śmieci, bo śmieci to jest zakazane, nigdy żaden inspektor ochrony środowiska i ja, i moi poprzednicy nie dali zgody na wjazd do Polski śmieci.
Przecież to nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo mnie interesuje mechanizm. Dlaczego te śmietniska płoną? Dlaczego osoby je podpalają? Jaki jest powód?
No to tak jak mówiliśmy, że to zbliża się ten okres trudno zatarć. No nie ma śmieci, nie ma sprawy, nie, prawda? Weźmy ten zgierz. No to jeżeli się zbliżał ten okres rozliczenia, no to teraz nawet ilość, prawda, spłonęło, to problem jest. Znaczy tu akurat na 15 tysięcy tych odpadów, które tam płonęły, 15 tysięcy ton płonęło, prawda? 400 ton było sprowadzone.
Tam ktoś nielegalnie przywozi śmieci z zagranicy? Czy
tak, w tym konkretnym przypadku, od razu powiem, 400 ton było całkowicie nielegalnie sprowadzone do Polski, aż z Wielkiej Brytanii. Te inne kraje tam, chodziło, my to oczywiście namierzyliśmy i zgodnie, dlaczego? Bo powiedzmy, śmieci, nazwijmy to, śmieci, które przyjadą z zagranicy, i nielegalnie, również to my to złapiemy, że jest to nielegalnie i natychmiast jest cała procedura zwrócenia się do kraju, z którego to wysłano, no to proszę sobie wyobrazić, jakiś interes jest, skoro aż z Wielkiej Brytanii opłaca się tirowi jechać i by wyrzucić pod łodzią w Polsce dosłownie śmieci. Czyli ja mówię o tym, co jest komunalne, czyli to, co gminy tam zbierają.
Tylko pytanie, skoro tak komuś bardzo zależy, żeby wieźć przez
Europę, tak.
Przez prawie całą Europę, czy pół Europy śmieci specjalnie na wysypisko w Zgierzu, to być może nie są jakieś zwyczajne śmieci, skórka od banana i chusteczka higieniczna, ale być może to są odpady niebezpieczne.
Bardzo ciekawe pytanie, dlatego, że ono stawia, że opłaca się właśnie to jest zaskakujące, komunalkę. Znaczy regulacja tego, co pan redaktor pyta, czyli jakby te odpady, prawda, niebezpieczne i tak dalej, no jest bardzo ściśle to regulowane u Unii Europejskiej. I na te tego typu odpady, nazwijmy to odpady, bo odpady są również odpady niebezpieczne i tak zwane wysekwane. I na te odpady, na przykład, które trafiają do Polski jako surowiec, i to tutaj wydajemy zgodę i to jest to, co chciałem od razu zapytać przy tej okazji. 377 tysięcy ton odpadów, zaznaczę, trafiło na polski rynek zgodnie z prawem jako surowiec, dlatego że to jest na rynku europejskim cenny surowiec. Przyjeżdża na przykład o akumulatory zużytek. Polska huta, Polska, akurat polski kapitał, to jest to bardzo ciekawe, przetapia to i produkuje z tego ołów czysty. To jest przykład. Mogą trafić odpady, które są, mówię, nawet niebezpieczne, ale one są do utylizacji jako surowiec. A z Polski, co chciałem od razu to zdementować, bo mówi Polska śmietnikiem Europy, że odpad rwie. Wyjechało 170 tysięcy ton, 177 też.
Ale to wszystko pan minister mówił o oficjalnych danach. Oficjalnych, tak. Ale nie, a wiemy, że do Zgierzu przyjechało nieoficjalnie.
Ale mówimy o śmieciach. Tak. Do Zgierza przyjechały śmieci komunalne. To nie ma nic wspólnego z
odpadami do recyklingu.
Tak, z odpadami do recyklingu, bo na te dajemy formalnie zgodę i to jest oczywiście bardzo ściśle kontrolne. Co ciekawe, te śmieci komunalne przez Inspekcję Ochrony Środowiska są też w znacznie większym stopniu kontrolowane, bo procedura jest taka, jak znajdziemy zachodnie śmieci w Polsce, natychmiast zwracamy się do danego kraju, żeby oni to sobie zabrali, nazwijmy to, zabrali. No i oczywiście te 400 ton, które tam płonęło w Zgierzu, to one były już w procedurze tego zabierania z Polski. Czyli, ale to mówię, to trafiło całkowicie nielegalnie, nikt na to nigdy nie wydaje. I tutaj jest też to chciałem tu korzystając...
A kto odpowie za pożar w Zgierzu? Ta, jak rozumiem, 21-letnia kobieta, czy faktyczny...
Ja myślę, że to będzie już problem policji i naszych służb prokuratorskich. Natomiast...
Ale chyba też problem pana ministra. I problem mnie i nas wszystkich, bo problem płonących śmieci to nie jest tylko na pewnym etapie problem inspekcji, potem problem policji, potem prokuratora, potem sądu, tylko to jest problem całego państwa i nas wszystkich, bo to dla środowiska chyba najzdrowsze nie jest. Kiedy płoną...
Zgadza się. I mam takie wrażenie również, że tutaj korzystając z radia, chciałem jednak powiedzieć, że o ile na przykład, bo my mówimy też, bo to jest szara strefa, prawda? I z punktu widzenia obywatela, ograniczenie szarej strefy bardzo, bo wielkim sukcesem w gospodarce paliwami. Wszyscy wiemy, że jakie były tam różne przekręty. I tutaj ja tak się zastanawiałem nad jakby szkodliwością tych różnych precederów nielegalnych, szarej strefy z punktu widzenia obywatela. Więc zwróćmy uwagę, że szara strefa, którą szacujemy, no to nie nasze szacunki, tylko to wynajęta była Krajowa Izba Gospodarcza, tej szarej strefy w gospodarce odpadami. To, co jest między innymi właśnie powodem tych różnych pożarów i tak dalej, czyli szara strefa w gospodarce odpadami, sięga 2,5 miliarda. Oczywiście ograniczenie tej szarej strefy to jest nie tylko, zwróćmy uwagę, zwiększenie do budżetu, ale to jest właśnie, jeżeli płonie wysypisko, na którym ktoś, nie daj Boże, zgromadził, na przykład odpady niebezpieczne, oczywiście to w wyniku przestępczej działalności, prawda, ale to te odpady niebezpieczne płonąc szkodzą ludziom. I tu jest jakby... większa konieczność, walczyć z szarą strefą trzeba wszędzie. Ale to walka z szarą strefą w gospodarce odpadami, no to jest jakby bezpośrednio się przykłada na obywatela, na szkodliwość. No bo każdy jest zaniepokojony, jak jakaś chmura na jego mieszkanie wyleci, prawda?
W krajach Europy Zachodniej coraz częściej mówi się o gospodarce obiegu zamkniętego, gdzie każdy odpad, każdy śmieć trafia potem do przemysłu i jest używany powtórnie i tak w kółko, jak w obiegu zamkniętym kolejne surowce, odpady przestają się w surowce. W Polsce jest tak, że jednak większość śmieci, o ile dobrze pamiętam, trafia na takie otwarte wysypiska, które potem płoną, kiedy to się zmieni, kiedy będzie tak, że odpad będzie trafiał albo do spalarni, gdzie będzie z niego produkowana energia, albo do dalszego recyklingu, żeby było surowcem dla przemysłu.
Znaczy, to już jest takie założenie. To jest mamy, tylko, coś, że mamy założenie, składowanie ale... jest po prostu, no...
No bo to jest najprostsze.
Nie jest metodą takiej utylizacji. My mówimy o utylizacji. Cała Unia Europejska to jest gospodarka obiegu zamkniętego. Znaczy, ja tu mam taką refleksję, że w zasadzie to wszystko już było, ale priorytetem jest jakby zagospodarowanie. Stąd to ten recykling już na... znaczy recykling do czego jesteśmy przyznać. Już selekcji na poziomie, nie wiem, mieszkania i potem utylizacji. Czyli wszystko powinno być zagospodarowane. I to jest docelowo.
A jednak cały czas ciężarówki śmieci jeżdżą na odkryte wysypiska, gdzie potem można je łatwo spalić i zatrzeć ślady.
Znaczy to jest rozwiązanie jakby tymczasowe, w tym sensie, że te śmieci w ogóle nie powinny trafiać śmieci bez wcześniej nie recyklikowane. Czyli, no ale tutaj dochodzimy też do wielkich takich gospodarczych spraw, bo jeżeli w wyniku recyklingu uzyskamy, my to nazywamy frakcje, czyli oddzielnie papier, prawda, tam pety i tak dalej, no to coś z tym trzeba zrobić. I tu niestety rynek trochę reguluje, bo Chińczycy naprawdę brali to, a teraz już jest problem. Dlatego, wracając do tego rynku międzynarodowego, bo ktoś mówi, Polska śmietnikiem Europy, dlatego, że Chińczycy, prawda, przestali przyjmować śmieci. No tak, ale tak, to prawda. I to o tyle wpłynęło na polski rynek, że my mieliśmy jakby większą ilość polskich śmieci do, nazwijmy to, zagospodarowania. Właśnie w tym duchu, w tym co... No i to wymaga rozwiązań systemowych. Polska musi się wywiązać z tego procentu recyklingu i tutaj ja bym mówił rozwiązań systemowych. Tutaj to jest ta kwestia ustawy o odpadach, ale tutaj są zarzuty do poprzedników, w tym sensie, że wielka reforma chyba 2012 roku nie doprowadziła do polepszenia sytuacji. Wszyscy wiemy, tam chodzi, do tej pory jest kwestia in-house'u, które wtedy poszliśmy na, ja tak powiem obrazowo może radiosłuchaczom, no bo jeżeli poszło wszystko na tak w żywioł, na wolny rynek w gospodarce odpadami, mówimy o tych rozwiązaniach, które były tam wprowadzone 2010-2012, no to co? Podmiot miał wiarygodny, prawda? Bierze te odpady i daje niską cenę, bo on po prostu wygrał przetarg i tak dalej, prawda? I te śmieci co? Zagospodaruje po najniższej cenie. Czyli gdzie? No bo znajdzie sobie nawet czasem nielegalne wysypisko i tam wywali. Nie, natomiast gdyby to było już wtedy, czyli gmina odpowiada stanowczo za gospodarkę odpadami i ona jakby ma to swoje zadanie, no to, no ale tego, to się nazywa in-house, tak w skrócie mówiąc. Jeśli tego nie wprowadzono, no to mamy powiedzmy cały czas sytuację trudną w sensie osiągnięcia tych poziomów recyklingu, który nas Unia Europejska między innymi narzuca.
To na zakończenie w takim...
Znaczy, ja to chciałem coś powiedzieć o inspekcji i trochę więcej. W tym...
A tu tutaj czas goni, natomiast inspekcja rzeczywiście teraz będzie miała zupełnie nowe możliwości. Pytanie, jak wy skorzystacie z tych możliwości? Czy kiedy już będzie możliwość wejścia na wysypisko śmieci od razu, bez zawiadomienia 7 dni wcześniej, to ile takich inspekcji pan przeprowadzi w takim wypadku?
Czy tutaj oczywiście tak, to jest ważne pytanie o tyle, bo samo wejście i stwierdzenie to jest jedna sprawa. Druga sprawa, skuteczne zamknięcie, prawda? No w obecnej procedurze to się nie da, bo to jest decyzja administracyjna. Ona wymaga formalnie procedury wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. I tutaj no, dam przykład zamknięcia wysypiska śmieci, no, tak w skrócie mówiąc, bo tam jest radiowo, warszawskie radiowo. No to przecież my się bujamy z tym 2,5 roku. Ponad, już jako tego, żeby ten, po prostu proceduralnie odwołania do sądu. Czyli takiej sytuacji, które obywatele sobie wyobrażają, wchodzi inspektor, stwierdza naruszenie i łup, zamyka. co ciekawe, na Zachodzie tak jest. Nasi puryści prawni mówią, nie, no przecież to jest naruszenie, prawda, procedury świętości, jakby postępowania zgodnie z kodeksem postępowania i tak dalej. Więc tutaj to są jedne z tych kompetencji, które byśmy jakby chcieli mieć, no ale oczywiście sprawa jest w rękach posłów. Ja to od razu powiem, dlatego że wracam do pierwszego pytania pana redaktora. No co?
Posiedzenie środowe.
Tak, ale to jest pierwsze czytanie i potem wszystko będzie w rękach posłów, na ile oni się przychylą do tych rozwiązań konkretnych, które mają ograniczyć tą sferę. Ja myślę, że tutaj jest pozytywne podejście posłów, bo oni rozumieją, że 7 dni, no to tak trochę kpina z funkcji państwa na przykład.
Pytanie, czy potem za to bezpieczeństwo odpadów nie będziemy musieli wszyscy zapłacić jako konsumenci? Czy to jest tak, kiedy zlikwidujemy tą najprostszą formę składowania śmieci, to jednak to się wszystko odbije koniec końców na budżetach domowych? To jest zdanie prawdziwe czy nieprawdziwe?
To znaczy, to już widać, bo na przykład i gminy ogłaszają przetargi i cena składowania.
Cena składowania
jest uzależniona oczywiście od możliwości gospodarki odpadami. Znaczy tego, co gmina jakby, no właśnie między innymi tych rozwiązań takich systemowych in-house, no ale czy cena wzrośnie? Jeżeli odpady będą prawidłowo utylizowane czy zagospodarowywane, no to oczywiście, i to jest pytanie między innymi do tych rozwiązań. Uczciwi prowadzący w tej chwili przegrywają konkurencję z nieuczciwymi.
Którzy potem swoje składowiska podpalają. Kwestia ochrony granic. To jest tak, że nowe kompetencje będą także w zakresie zatrzymywania nielegalnych transportów śmieci, które do Polski wjeżdżają.
To znaczy... Te tak? kompetencje w tej chwili, one jakby są. To jest kwestia kontrolowania na granicy. Mamy Schengen. Ja pamiętam, jak byłem poprzednio głównym inspektorem te 11 lat temu, to nawet robiliśmy takie wspólne akcje z celnikami, z Inspekcją Transportu Drogowego. To teraz to jest swobodny przepływ, więc to jest kwestia kontrolowania wjazdu do Polski i to oczywiście zwiększymy, jak będziemy wspólnie z służbami właściwymi znacznie ostrzej, że tak powiem, przyglądać się wszelkim tym tego typu transportom, to myślę, to zwiększy tą efektywność. Stąd taki zarzut ja mam ciągle, że torpedowanie przez niektóre media, szczególnie rok temu i później całej idei utworzenia Państwowej Agencji Ochrony Środowiska, no to w tej chwili niech te media powiedzą, prawda, po tym, co się wydarzyło, no kto tutaj, że jakby blokowanie, no wrażenie opinii, że to jest jakieś niepotrzebne i tak dalej, no to teraz wyszło na to, jaką mamy sytuację, bo można było to w dużej mierze ograniczyć. Ja mówię o tym transporcie, o tych uprawnieniach typu zatrzymywanie samochodów. Tam nie mówię, bo tam oczywiście zrobiono z tego jakby kpiono z dostępu do broni. Ja tylko przypomnę, że dostęp do broni dla inspektorów to nie było wymyślone teraz. To było 12 lat temu. Był taki projekt o Agencji Ochrony Środowiska i tam inspekcja miała przejąć straż rybacką i straż łowiecką, żeby również, nie tylko, bo teraz to wyszła sprawa odpadów, pożarów, ale wtedy to była kwestia kompetencji również w zakresie ścigania kłusownictwa. I to w naturalny sposób było. I te pokłosie były. Ale zrobiono z tego jakiś taki life motyl. A, prawda, jacyś nowa służba, chce mieć dostęp do broni, w ogóle z punktu widzenia obywatela, no straszne.
Marek Hejniak, główny inspektor ochrony środowiska, był gościem Poranka Wnet. Mamy pewność, że już w tym roku więcej pożarów nie będzie? Nie mamy takiego.
To znaczy nawet mogą się być z samozapalenia, więc tutaj trudno to powiedzieć. Natomiast systemowe rozwiązania, że tak powiem, no te rozwiązania, które mam nadzieję posłowie przyjmą i to już by jednak rozwiązały przynajmniej na przyszłość sprawę, natomiast z pożarami, no jest lato, to zobaczymy jak będzie. Niewątpliwie ta ustawa zwiększyłaby kompetencje tak, że mielibyśmy możliwości lepszej kontroli.
Dziękujemy. Wszystko w rękach parlamentu, potem prezydenta. Ustawy są złożone, czekają tak na procedowanie. Już w tą środę Marek Hejniak, główny inspektor ochrony środowiska, był gościem Poranka Wnet, za co najmocniej dziękuję.
Dziękuję
panie
bardzo. Dziękuję
ministrze, 9:47 na zegarach. Za chwilę wracamy do studia Poranka Wnet. studium zrobiło się tłoczno. Oskar Hejka, radny miasta stołecznego Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości, jest kolejnym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry wszystkim.
Mieliśmy przed godziną ósmą jednego z kandydatów na wiceprezydenta Warszawy, jeśli wygrałaby Platforma Obywatelska wybory. Czy w studiu zasiadł kandydat?
Był pan Giertych?
Nie było. Był pan ten oficjalny kandydat, nie ten nieoficjalny.
Ci nieoficjalni są zawsze silniejsi.
Być może.
Jak stoją w cieniu, a potem na ostatniej prostej wychodzą z tego
cienia. A czy pan radny stoi w cieniu jako wiceprezydent Warszawy w przypadku, jeśli wygra kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Patryk Jaki?
Ja jestem tylko skromnym pracownikiem w winnicy wyborczej, więc pewnego obozu politycznego. Nie, o tym myślę. To są stanowiska bardzo wysokie i zaszczytne i zapewne będą przypadać osobom godnym tego zaszczytu.
Czynnie uczestniczy pan w kampanii Patryka Jakiego w Warszawie jako radny, jako osoba, która zajmuje się między innymi kwestiami reprywatyzacji, rozwiązywaniami tej afery w stolicy. Czy już jest tak, że sztab, przyszły ewentualny sztab prezydencki Patryka Jakiego już się tworzy? Już są rozmowy, kto ewentualnie jakie miejsce zajmie w ratuszu?
Znaczy, z całą pewnością każda poważna struktura, czy każdy zespół, poważny zespół, który myśli o tym, aspiruje do rządzenia tak dużym miastem, jakim jest Warszawa, musi mieć zespół ludzi, którzy przynajmniej w tym pierwszym rzucie dokonują abordażu, czyli wchodzą do ratusza i zajmują te kluczowe stanowiska po to, aby miasto mogło funkcjonować, po to, aby miasto mogło sprawnie działać w tych pierwszych miesiącach po wyborach. Patryk Jaki ma taki zespół.
Grupa szturmowo-abordażowa już jest.
Tak, oczywiście.
Pan radny jest w ramach tej grupy?
To znaczy, jest to grupa, ja na razie oczywiście pomagam jak mogę w prekampanii wyborczej panu ministrowi Jakiemu. Jest dość spory zespół, to są samorządowcy, to są osoby z wieloletnim doświadczeniem nie tylko w naszym mieście, ale także w samorządach innych miast. I no, pan prezydent Jaki będzie dobierał sobie z tej grupy tych najbliższych współpracowników. Ale tak, jest dość długa ławka.
Jak dużo osób w ratuszu trzeba byłoby wymienić, żeby działał on sprawnie?
To choćby pokazują przesłuchania przed komisją weryfikacyjną, że jest grupa ludzi, którzy powinni jednak zmienić zawód i z całą pewnością tak się stanie po tym, jak Patryk Jaki wygra wybory samorządowe w Warszawie, ale od razu też zaznaczam, że to wcale nie będzie, bo Platforma Obywatelska stara się straszyć warszawskich urzędników, że jak przyjdzie ten straszny PiS, to tam nie wiadomo, co się będzie działo w tym Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Tak nie będzie. Patryk Jaki powiedział jasno. Ci, którzy się skompromitowali złym zarządzaniem, ci, którzy się skompromitowali aferami korupcyjnymi, czy w warszawskiej reprywatyzacji, czy w innych procesach, na przykład inwestycyjnych w Warszawie, no oni pewno będą musieli odejść, ale pamiętajmy o tym, że wtedy dla tej niższej kadry, która bardzo często była uczciwa, bo jednak zdecydowana większość warszawskich urzędników to są ciężko pracujący ludzie, ciężko pracujący na rzecz Warszawy, na rzecz mieszkańców i ci ludzie dostaną możliwości awansu, tak? My będziemy chcieli promować warszawskich urzędników, którzy uczciwie pracowali. My wiemy, którzy pracują uczciwie, a którzy idą na skróty, tak? I ci, którzy poszli na skróty, nie będą mieli miejsca w naszej administracji.
Co dalej z kwestią reprywatyzacji? Pan minister Patryk Jaki opuści komisję weryfikacyjną?
No jeżeli będzie prezydentem Warszawy, jeżeli mieszkańcy...
A czy wcześniej? No bo to jest jasne, siłą rzeczy nie może być i prezydentem, i szefem komisji, to jest oczywistość, ale czy na przykład w kampanii, kiedy się rozpocznie kampania, to czy zrezygnuje ze swojego stanowiska, czy są takie rozmowy toczone?
Znaczy to z całą pewnością jest pytanie do przewodniczącego komisji weryfikacyjnej pana ministra Jakiego, ale ja uważam, że abstrahując od tych wszystkich argumentów, które mówią o tym, no, że jeżeli jesteśmy w takiej pełnej kampanii wyborczej, to nie powinniśmy, mówiąc tak kolokwialnie, pracować gdzie indziej, tak? Ale w tym bardzo szczególnym wypadku wydaje mi się, że byłby to wielki prezent dla tej mafii reprywatyzacyjnej i dla tych wszystkich osób, tych złych chłopców, którzy zarabiali na krzywdzie mieszkańców.
Z drugiej strony Patryk Jaki mówi, że przyjdzie taki moment konkluzji pracy komisji weryfikacyjnej, żeby być może ona zmieni swój kształt, ale że taka polityczna konkluzja nastąpi i wtedy komisja będzie musiała się przepoczwarzyć.
Że komisja jest elastyczna, już to pokazała, to znaczy po pierwszych miesiącach pracy, jak się okazało, że potrzebne są nowe zapisy, nowe mechanizmy zawarte w ustawie, to ta ustawa była zmieniana. W komisji ciągle trwa trwają zmiany, które pozwalają działać komisji sprawniej, szybciej, bo to jest jednak paru dziesięciu urzędników obłożonych pracą od rana do nocy i ta elastyczność, to sprawne zarządzanie, tak jak pan rektor powiedział, przepoczwarzanie się jest potrzebne i komisja weryfikacyjna, broń Boże, nie jest takim stężałym jakimś organizmem. Komisja będzie dostosowywana do tego, co jest, jaka będzie potrzeba.
Kiedy taka konkluzja zapadnie polityczna, kiedy zbierzecie państwo urobek tych prac, które już były zrobione i powiecie państwo, to żeśmy zrobili, a resztę przekazujemy do działań w innym trybie.
Znaczy ja myślę, że z całą pewnością zmiana pracy komisji weryfikacyjnej byłaby podyktowana wyborami, znaczy sukcesem Patryka Jakiego. Jeżeli Patryk Jaki zostanie prezydentem Warszawy, to wtedy będziemy mieć całkowicie nową jakość, bo zobaczmy, jak w tej chwili Warszawski Urząd Miasta współpracuje z komisją weryfikacyjną. Jeżeli prezydentem Warszawy będzie Patryk Jaki, to zupełnie inna będzie to współpraca.
Ale do momentu wyborów, jak rozumiem, nie ma takiego pomysłu, żeby Patryk Jaki wycofał się z prac komisji.
Znaczy ja
podsumował i wszedł w kampanię pełnym rytmem, a już komisja działałaby albo pod innym przewodnictwem, albo w innym formacie.
Ja uważam, że... Znaczy ja nie słyszałem o takich planach, o takich pomysłach, ale uważam, że komisja weryfikacyjna bez Patryka Jakiego na obecnym etapie byłaby komisją słabszą. Patryk Jaki jednak pokazał na przestrzeni tych paru miesięcy, że jest liderem komisji weryfikacyjnej, dobrze prowadzi jej pracę i to jest z korzyścią dla mieszkańców.
To jeszcze poruszmy kwestię ustawy reprywatyzacyjnej. Teraz prace nad nią przeszły do kancelarii premiera. Czy państwo w ramach kampanii wyborczej przedstawią projekt dobrej, skutecznej ustawy, która zamknie raz na zawsze kwestię reprywatyzacji w Warszawie?
Znaczy, jak ja rozumiem kwestię ustawy reprywatyzacyjnej, to w tej chwili jest piłka po stronie pana premiera, to znaczy no, pewien projekt,
który zgłosił
Patryk Jaki, takie zręby tej ustawy reprywatyzacyjnej zostały przygotowane. Zostały oczywiście do tego projektu, tak, zostały zgłoszone pewne uwagi. Jednym środowiskom podoba się to, innym nie podoba się co innego. No i teraz pan premier ściągnął do siebie tę ustawę, mówi dobrze, no to ja w takim razie podejmę decyzję, kiedy ona wchodzi, w jakim kształcie, które z tych uwag uwzględnię. No i teraz jakby to, no, czekamy na ruch pana premiera.
I nie ma odzewu, czy to się uda przed kampanią wyborczą, tak żeby kandydat mógł powiedzieć, mamy jako obóz polityczny prawdziwą, realną ustawę, która zamknie wszystkie kwestie majątkowe, wszystkie kwestie, które mogą budzić państwa niepokój. Czy większość?
To znaczy, ja z mojego poziomu radnego miasta stołecznego Warszawy mogę powiedzieć,
ale radnego, który się zajmuje od lat reprezentacją, który działa przy komisji weryfikacyjnej i jakby nie jest temat panu przecież obcy.
Nie jest mi obcy i ja bym sobie życzył, aby przed wyborami samorządowymi pan premier ogłosił, że ta ustawa jest, wchodzi i zaraz będzie głosowana i żeby ona się pojawiła już jako obowiązujący akt prawny przed wyborami samorządowymi. To było super.
Dzisiaj była konferencja prasowa pana ministra. czy nie było?
Nie, dzisiaj jeszcze konferencji nie było. Wczoraj w sobotę była konferencja radnych Obozu Zjednoczonej Prawicy. W niedzielę była konferencja pana ministra Jakiego na temat filtrów na obwodnicy Warszawy. To jest temat bardzo ważny dla mieszkańców Ursynowa. Te filtry będą.
A jaka konferencja przed nami? Jaki temat będzie poruszany?
No dzisiaj na przykład jest spotkanie pana ministra, przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej z mieszkańcami Warszawskiej Woli w spółdzielni Koło, więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Woli, nie tylko.
Ale nie uchylimy rąbka tajemnicy na koniec rozmowy. Jaki kolejny temat będzie poruszony w tej nie kampanii?
Prekampania ma swoją dynamikę, i na pewno w tym tygodniu będzie konferencja pana ministra i mieszkańcy się dowiedzą, jaki nowy pomysł, ciekawy pomysł na Warszawę.
A pan radny już wie, jaki będzie pomysł?
Ja nie mogę wychodzić przed szkarek.
Oskar Hejka, radny miasta Słusznego Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości, był ostatnim gościem poranka Wnet, to najmocniej dziękuję.
Również bardzo dziękuję.
Śpieszy się pan radny od razu na spotkanie od rana. Spotkanie od rana praca, a w studiu już jest Roman Zawadzki, więc za chwilę muzyczne konfrontacje. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Z taką przyjemnością patrzę na pańskie oblicze. Tutaj pan taki rozradowany od poniedziałku, pan w dobrym nastroju.
Czypta złośliwości zawsze jest miło od poranka. Dziękuję, panie doktorze. Ja się z państwem żegnam. Jutro Poranek Wnet prowadzi Witold Gadowski. Paweł Chodyna realizował Poranek Wnet, tak jak to będzie robił z muzycznymi konfrontacjami. Do usłyszenia.